Ksiądz Franciszek Blachnicki był o wiele bardziej niebezpieczny dla komunistów niż ksiądz Jerzy Popiełuszko, który został zamordowany, powiedział dr Andrzej Schneider, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w rozmowie z telewizją Idź Pod Prąd w trakcie konferencji poświęconej założycielowi ruchu oazowego. W tym roku mija 35 lat od tajemniczej śmierci księdza Blachnickiego. Mimo wznowionego śledztwa wciąż nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, w jakich okolicznościach zginął. Pytanie, dlaczego jeden ksiądz był aż tak groźny dla całego Imperium Zła? Jakie znaczenie miało jego spotkanie z protestanckim misjonarzem Joe Osiakiem? W jaki sposób dziś możemy kontynuować misję księdza Blachnickiego, który chciał wyzwolenia Polaków i innych narodów Europy? Jakie ma to znaczenie w kontekście wojny w Ukrainie? O tym porozmawiamy już za chwilę z Joe Osiakiem i pastorem Pawłem Chojeckim. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, 12 dzień października. Dzisiaj będziemy rozmawiać o historii duchowej Polski ostatnich kilkudziesięciu lat, ale będziemy również rozmawiać o teraźniejszości, dlatego już teraz zachęcam Was do udziału w naszym programie. Czekamy na Wasze pytania i komentarze. Również przypominam o subskrypcjach naszego kanału na YouTube. Witamy nowych widzów i witam serdecznie naszych gości. Jest z nami na żywo, prosto ze Stanów Zjednoczonych, Joe Osiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, który w latach 70. współpracował z księdzem Franciszkiem Blachnickim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w studio w Lublinie pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Witam cię również.
No, powstały na bazie właśnie ruchu oazowego księdza Blachnickiego i Joe Osiaka. Witam serdecznie.
Witam pastor Paweł.
W poniedziałek i we wtorek byliśmy wraz z naszą ekipą na konferencji poświęconej księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, wizjoner, naukowiec, praktyk na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, współorganizowanym przez Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Będziemy dzisiaj pokazywać relacje, wywiady z tego wydarzenia, ale na początku chciałam, żebyście powiedzieli tak w skrócie, szczególnie młodym osobom w Polsce, dlaczego dzisiaj trzeba i warto rozmawiać o postaci księdza Franciszka Blachnickiego, Joe Osiak.
No ja myślę, że jego praca, jego wizje jest jeszcze najważniejsze w Polsce, żeby głosić Ewangelię, żeby ludzie rozumieli Ewangelię. Ksiądz Blachnicki nie był wychowany w typowym sposobie jako Polak. On nie chodził do kościoła, jak był młody. Był w Oświęcimiu i nawet tam nie był wierzący. I był zły na Boga. I że dlaczego Bóg dopuścił, że niewinne ludzi siedzą w tym obozie i umierają. I zaczynał czytać Pismo Święte i tam doszedł do takiego wersetu, gdzie Jezus powiedział, że zło panuje na dobre i niedobre. Że po prostu na tej ziemi, na tym świecie tak jest, jak Jezus powiedział. I on powiedział, dlaczego to jest. I on to wszystko wytłumaczył w Ewangelii, co niestety było często zapominane. I dzięki Bogu w Polsce tysiąclecie było wydrukowane i akceptowane w Polsce. I księdzy zaczęli czytać, że jest tak, jak Jezus powiedział. Zło na świecie i jedyne zbawienie jest wiara w Nim. I on, Jego Duch Święty, co jest razem z Nim, jedno z Ojcem w Trójce, chcieli opanować jeszcze raz ludzi, którzy by uwierzyli to, co oni mówili. Dlaczego wiara? I ksiądz Blachnicki rozumiał, że wiara jest ważna, bo przez niewiarę wszystko się rozpadło. Wedenie. Przez niewiarę.
Dzisiaj będziemy też rozmawiać o wierze, jak to rozumiał ksiądz Franciszek Blachnicki, ale to, co przed chwilą pan wspomniał, myślę, że szczególnie dla młodych ludzi jest warte podkreślenia, że Franciszek Blachnicki już od początku cechował się taką niezależnością myślenia i tak jak mówiliśmy, był ateistą. I to właśnie w celi śmierci miał pierwszą taką szczerą, odważną rozmowę z Bogiem. O tym myślę, że jeszcze w drugiej części programu więcej powiemy. Pastor Paweł Chojecki, jak ty byś przedstawił postać Franciszka Blachnickiego? Dlaczego warto dzisiaj o nim mówić w XXI wieku?
Bo ksiądz Blachnicki we współpracy właśnie z Joe Łosiakiem, bo to jest bardzo ważny komponent, składnik, to, że Ewangelia w postaci tej prostej broszury, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia za pośrednictwem Joe Łosiaka ze Stanów Zjednoczonych, z ruchu Campus Crusade for Christ, Billa Brighta, dotarła do księdza Blachnickiego. To się stało tu na Kulu, ta rozmowa. Wielokrotnie nasi widzowie o tym już słyszeli. I ksiądz Blachnicki wiedział, że to jest to, na co czekał. To jest to, o co prosił Boga, żeby móc wpłynąć na Polskę. I przygotowani przez misjonarzy z Campus Crusade, katoliccy działacze, do których w późniejszym gronie ja się także też zaliczałem, zaczęli Polakom na masową skalę, setki tysięcy ludzi usłyszało Ewangelię, czyli to była kontynuacja złotego wieku w Polsce, czyli reformacji z XVI wieku, która została powstrzymana przez jezuicką kontrreformację, a właśnie w latach 70. ubiegłego wieku znowu rozpaliła się na nowo. I to, co dzisiaj mamy w Polsce, to właśnie zaczęło się wtedy w latach 70., jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Nie? My musimy to dokończyć. To będziemy o tym mówić. Ale dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest początek nowej ery duchowej w Polsce.
Ważne słowa i tak jak słyszeliśmy wczoraj na konferencji na Kulu, ruch oazowy bardzo dynamicznie rozwijał się w latach 70., w latach 80. Widać było wielkie poruszenie wśród Polaków, ale też to zaczęło się rozprzestrzeniać na sąsiednie narody i tak jak wiemy, ksiądz Franciszek Blachnicki opuścił Polskę w 81. roku, przebywał w Niemczech w Karlsbergu i tam zmarł. W 87. roku mija 35 lat od jego śmierci i w 2020 roku pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach postanowił podjąć umorzone w 2006 roku śledztwo dotyczące okoliczności śmierci założyciela ruchu Światło Życie i my wczoraj rozmawialiśmy z dyrektorem IPN w Katowicach, z doktorem Andrzejem Schneiderem, co do tej pory udało się ustalić w sprawie okoliczności śmierci księdza Blachnickiego. Prosimy teraz fragment wywiadu i wracamy za kilka minut.
Mija 35 lat od jego śmierci. Tutaj IPN też dwa lata temu wznowił śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci. Czy może pan powiedzieć, co wiemy więcej o okolicznościach śmierci Franciszka Blachnickiego? Co udało się do tej pory ustalić?
No, ustalenia śledztwa są domeną prokuratora, który to śledztwo prowadzi, więc w szczegółach trzeba by zwrócić się do niego. Ja osobiście, prowadząc kwerendę archiwalne, natknąłem się swego czasu na taki bardzo ciekawy dokument, który powstał w Departamencie Pierwszym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To był departament, który dzisiaj nazwalibyśmy wywiadem PRL-u, w którym została scharakteryzowana działalność księdza Franciszka Blachnickiego, już wtedy przebywającego w Karlsbergu. To był mniej więcej 85 rok. Scharakteryzowano jego działalność pod kątem zagrożeń, które swoją osobą i swoją działalnością powodował. I wskazano tam trzy takie zagrożenia. Po pierwsze, że do Kazbergu przyjeżdżali przedstawiciele środowisk emigracyjnych Polski z różnych państw, środowisk, które do tego momentu pozostawały bardzo często ze sobą skłócone i w konflikcie. Po drugie, do Kazbergu przyjeżdżali przedstawiciele migracji innych demoludów. Wymieniono tam Czechów, Słowaków, Ukraińców i bodaj Litwinów. Więc to miało oczywiście swoje uzasadnienie w istnieniu chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, ale powodowało już w opinii wywiadu no, poważne zagrożenie już nie tylko dla interesów PRL-u, ale samego Imperium Sowieckiego. I trzeci aspekt, który zdefiniowano jako duże zagrożenie, to zamiar księdza Blachnickiego, by na teren Związku Sowieckiego przemycać literaturę religijną. Trudno powiedzieć, co mogło to być w szczególności. Pewnie chodziło o egzemplarze Biblii, bo taką akcję przeprowadził przecież na przełomie lat 70. i 80., zaopatrując miliony Polaków w Biblię drukowaną na Zachodzie, ale te trzy aspekty, tak jak postrzegano je wtedy, tak jak postrzegali je komuniści, pokazują, że ksiądz Franciszek Blachnicki stanowił poważne zagrożenie już nie tylko dla komunizmu w Polsce, stanowił poważne zagrożenie dla Imperium Sowieckiego, a w każdym razie tak w polscy komuniści, pewnie też ich towarzysze w Moskwie, postrzegali działalność księdza Blachnickiego. Można to w tej chwili zestawić z osobą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który został zamordowany w październiku 1984. I jeśli zmierzyć, o ile to w ogóle jest do pomyślenia, zagrożenia, które powodował ksiądz Jerzy Popiełuszko, a które powodował ksiądz Franciszek Blachnicki, to nie sposób nie przyznać racji takiej tezie, że ksiądz Blachnicki był powielekroć bardziej niebezpieczny i bardziej zagrażał interesom komunistów w Warszawie i w Moskwie niż ksiądz Jerzy Popiełuszko, a księdza Jerzego Popiełuszkę jednak zdecydowano się zgładzić.
Czy i kiedy możemy się spodziewać wyjaśnienia okoliczności śmierci księdza Blachnickiego? Czy to się uda jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości?
Trudno mi to powiedzieć. To śledztwo trwa od ponad dwóch lat, od kwietnia 2020 roku. Jaki jest termin, czy jest taki ustalony, trudno mi powiedzieć.
Czy może pan zdradzić też swój osobisty pogląd na to, co wydarzyło się wtedy w Kazbergu?
No nic więcej ponad to, co da się wywnioskować na podstawie dokumentów archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć, czyli między innymi do tego, o czym przed chwilą mówiłem. Reszta pozostaje w gestii prokuratury, czy coś więcej ponadto uda się ustalić. Musimy poczekać.
Poczekać na ustalenia śledztwa. Pytanie do was, czy wy w ogóle spodziewacie się tego, że kiedykolwiek dowiemy się prawdy o tym, co wydarzyło się w lutym 1987 roku? Joe Łosiak.
No jest, mogę coś mówić teraz?
Tak, proszę.
Tak, ja musicie połączyć tego wszystkiego, ale ja pierwszy raz spotkałem z księdzem Blachnickim na jego zaproszenie o sakrosong. Byłem zaproszony, żeby śpiewać na kulu i tam siedzieli rozmaitych biskupi, może 15 były z całej Polski tam. I tam podobnie był ksiądz Blachnicki, bo na końcu z sakrosong to ja byłem zaproszony, żeby prywatnie się z nim spotkać i siedzieliśmy przez godzinę czy dwa nawet. I rozmawialiśmy. Ja już wtedy byłem znany w Krakowie. Śpiewałem po kościołach i śpiewałem o Jezusa i śpiewałem o Ewangelię i byłem zaproszony do wiele kościoły katolickie i też seminarium, żeby śpiewać. I taki jakby miał zaufanie do mnie i umówiliśmy się na jakieś współpracy wtedy w 75 roku. Ale miałem wiele rozmowy z nim, ale oczywiście jedna taka rozmowa była przez 6 godzin, kiedy jeździliśmy do Warszawy i on miał spotkanie z kardynałem Wyszyńskim. To byliśmy bardzo blisko, znaliśmy się. Straciłem ten kontakt, jak on był w Niemczech, może moje listy nie doszły do niego. Teraz wiemy, że on prawdopodobnie był kontrolowany nawet w Niemczech przez ludzi, jakie poczty on dostanie. Ale on już mi powiedział, że on miał mało poparcie wśród wiele ludzi i były przeciwnicy, nie tylko w państwie oczywiście, ale też w kościele jego. Też były ludzie, którzy były przeciwko niego, żeby on przyprowadził ludzi z innych kościoła, żeby głosili Ewangelię. Bo on znał Ewangelię z Biblii i wiedział, że jako uczeń Jezusa, dokładnie co Jezus wymagał, do kogo mamy się modlić i kogo mamy wierzyć. On to wiedział z Biblii, z samego słowa Jezusa. Ja dzisiaj rano rozważyłem ten fragment, kiedy Jezus nauczał ludzi, jak się modlić. Ojcze nas, który jesteś nie w Krakowie, czy który jesteś w niebie. I żeby modlić się do Ojca i takie modlitwy zawsze były Jezusa i wszyscy uczniowie Jezusa i nawet Maria modliła się tylko do Ojca w niebie.
Rzeczywiście ksiądz Blachnicki był kontrowersyjny również wewnątrz Kościoła katolickiego. O to zapytałam dyrektora katowickiego IPN, to jeszcze w drugiej części programu, ale jeszcze komentarz do tego faktu, że no, śledztwo zostało wznowione, wcześniej w 2006 roku zostało umorzone, w 2020 roku zostało wzmożone i czego możemy się spodziewać? Czy doczekamy się prawdy jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, pastor Paweł Chojecki?
No tutaj nadzieje są niewielkie. Też z wypowiedzi tych gości konferencji wynikało, że no, prokuratura niewiele robi. Przypominam, wczoraj w popołudniowym programie gościliśmy generała Andrzeja Kowalskiego, byłego szefa służby wywiadu wojskowego. No i on jasno podał na konferencji naukowej, przypominam, mówi o tropie dla prokuratury, że kluczem, można sobie wysłuchać bardzo ciekawe wystąpienie generała Kowalskiego. On mówi, że tropem do jasnej odpowiedzi, kto stał za morderstwem, byłyby przepływy na koncie, związanym zresztą z Campus Crusade, bo tam właśnie amerykańscy chrześcijanie, protestanci chcieli zamówić u księdza Blachnickiego druk materiałów ewangelizacyjnych, co by pomogło mu rozwinąć skrzydła. I generał Kowalski mówi, że wystarczy, a te dokumenty bankowe są w Niemczech, są dostępne, są nawet w formie cyfrowej, wystarczyłoby, żeby prokuratura z Katowic zwróciła się do banku po te wyciągi. I zobaczcie, na konferencji naukowej, przecież to już dawno powinno być zrobione. Ten głos generała Kowalskiego ja interpretuję jako głos rozpaczy, że prokuratura nic nie robi. A gdzie przesłuchanie drugiej strony? Przecież można było...
Ale dlaczego myślisz,
taka opieszałość.
Dlatego prokuratury. Samego, że śledztwo przecież, jeśli chodzi o księdza Popiełuszkę, też nie jest wyjaśnione. Przecież jeszcze wiele mordów innych księży było w tym czasie przez Służbę Bezpieczeństwa przeprowadzone. Była kolaboracja niektórych biskupów z komunistami. Oni się boją tej prawdy. Będą umarzać, tak jak wcześniejsze śledztwo, albo przeciągać, tak jak to obecne.
Czyli skąd możemy czerpać nadzieję, że dowiemy, co stało się w Carlsbergu 35 lat temu, że osoby, które zawiniły, poniosą karę?
Czy mogę coś powiedzieć na temat księdza Popiełuszki? Ja w latach 80., jak już byłem w Ameryce, to rodzina Popiełuszki był wysłana do mnie przez nasze władze amerykańskie, żeby im pomóc. Oni też mnie znali. Ja nie pracowałem dla władzy amerykańskiej, ale byłem podejrzany w Polsce i nasze władze o tym wiedzieli, bo ja byłem grożony też śmiercią przez poważne ludzi w Krakowie, które były dyrektorami. Ale rodzina Popiełuszki przyszła do mnie i wiele rzeczy mi powiedziały. Oni, nie tylko, że on był zabity, ale jeden inny krewny, Nuczek, też był zabity i rodzina już nie była bezpieczna, cała rodzina wtedy, w tych latach. Także tylko to mówię, że to wszystko się stało, te połączenie do księdza Blachnickiego, księdza Popiełuszki, nie przeze mnie, tak jakby to wszystko do mnie przyszło. I tak ja mam obowiązek jeszcze, tak czuję, że mam o tym mówić, te prawdy. I dzięki Bogu wiele rzeczy się zmieniło w Polsce, ale ja myślę, że obydwa rozumieli, że najbardziej jest ważne, żeby Ewangelia była głoszona i nie polepszona.
Tu jeśli jeszcze mogę ten wątek pociągnąć, tu Joe pewnie sam nie będziesz o tym mówić, ale nie tylko groźby śmierci ciebie dotyczyły, ale padłeś zapewne próbie zabójstwa, jesteś ofiarą próby zabójstwa. Też w podobny sposób otrucie, tak jak zginął ksiądz Blachnicki. I to już dużo później, nie? Te morderstwa w rodzinie księdza Popiełuszki, to widać, że autorzy tych zbrodni dalej żyją, dalej są chronieni przez obecny także system. I oni dalej są groźni. I oni dalej niszczą takie środowiska jak nasze, czy podobne, które próbują robić to samo, co robił ksiądz Blachnicki.
Człowiek, który był dyrektorem radio i telewizji w Polsce w czasach komunistycznych, w latach 70., przyszedł do mnie w nocy przed 12 i sam nas przy stole groził mi ze śmiercią i on przyznał się, że oni zabili księdza Blachnickiego i tak samo mogą do mnie zrobić.
I w którym to było roku?
W 78 roku. Mhm.
Tutaj bardzo też taki poruszający wątek poruszył generał Andrzej Kowalski. Całość jego wykładu możecie zobaczyć na naszym kanale i mówił, że jakiś czas przed śmiercią ksiądz Blachnicki napisał list do Larego Thompsona z Campus Crusade for Christ z taką prośbą, żeby pomógł mu w wydawnictwie i założył drugie wydawnictwo kilka miesięcy przed śmiercią. I tak jak mówił generał Kowalski, tutaj była planowana umowa między tym wydawnictwem a Campus Crusade for Christ na $2 miliony. I tak jak mówił generał Kowalski, że była to próba uratowania działalności księdza Blachnickiego przez protestantów, to może podsumujmy ten wątek. Dla kogo i przede wszystkim dlaczego był aż tak niebezpieczny ksiądz Blachnicki, jeszcze bardziej groźniejszy dla komunistów niż ksiądz Popiełuszko, jak twierdzi dyrektor IPN w Katowicach, pastor Paweł Chojecki?
Ksiądz Popiełuszko był charyzmatycznym mówcą, mówił o wolności, o godności robotników, a ksiądz Blachnicki skupił się na Ewangelii, że to sam Jezus Chrystus i dobra nowina o darmowym zbawieniu, nie przez uczynki, nie przez sakramenty, nie przez kościoły, tylko przez osobiste zawołanie i zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Nie? To była ta podstawowa różnica, jeśli chodzi o przekaz, jaki docierał od tych obu księży do Polaków. A druga różnica, że ksiądz Popiełuszko no, jednak działał w, można powiedzieć, troszeczkę solo, troszeczkę w pojedynkę. Nie? Oczywiście miał tam duszpasterstwo robotnicze, miał kościół i tak dalej, ale nie budował masowego ruchu. I nie zbudował formacji. To jest kluczowa różnica, nie? Że ksiądz Blachnicki, on zbudował wielką organizację opartą na młodych ludziach, na świeckich liderach i dał im biblijne, protestanckie narzędzia do wzrostu, do budowania ludzi. Nie? I już był gotowy rozprzestrzenić swoją działalność na inne demoludy, jak to się mówi. Czyli był ogromnym zagrożeniem dla komunistów, bo ich duchowa władza by została całkowicie zmieciona z powierzchni ziemi, gdyby udały się zamierzenia księdza Blachnickiego.
Posłuchajmy teraz dyrektora IPN w Lublinie, doktora Roberta Derewendy, który odpowiada na pytanie, czy ksiądz Blachnicki był człowiekiem sukcesu.
Nie przypominam sobie, aby ksiądz Blachnicki rozpaczał, że ludzie nie zostają w oazach, że po prostu część ludzi odchodzi. Bowiem naturalnym było, tak jak z ruchem skautowskim czy skautingiem, że kiedy człowiek przeżył pewne doświadczenie, to miał zupełnie inny obraz, pewne doświadczenie najczęściej w młodości, to już w ogóle było inne, można powiedzieć, układanie życia. Ja kiedyś zadałem sobie takie pytanie na jednym z referatów, czy ksiądz Blachnicki był człowiekiem sukcesu. Takie proste, kolokwialne ułożenie. Tak bym określił. Był człowiekiem sukcesu XX wieku. Ale na czym ten sukces polegał? Na oddaniu siebie Panu Bogu. Można by powiedzieć, że w myśl tej zasady, posiadanie siebie w dawaniu siebie. I w ten sposób również tworzył oazy. Oazy, które dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, również chętnie są przyjmowane poza granicami kraju. Również w innych społeczeństwach czy w innych krajach jest potrzeba takich oaz i takiego środowiska.
Dziękujemy też za wasze głosy. Jeśli chodzi o to, jaki wpływ miał ksiądz Blachnicki na Polskę, na Polaków, Tomek Loska. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był wizerunkiem Solidarności. Można było łatwo stłamsić jego słowa. Natomiast ksiądz Blachnicki siał duchowe ziarno w narodzie. Był o wiele większym niebezpieczeństwem. Tutaj mogę dodać od siebie, tak jak wczoraj byliśmy na konferencji poświęconej księdzu Blachnickiemu, rzeczywiście dało się odczuć, że ksiądz Blachnicki pozostawił po sobie konkretnych ludzi i że jego służba, ruch oazowy, odmienił życia wielu milionów, wielu tysięcy Polaków. Posłuchajmy teraz fragmentu naszej rozmowy z dyrektorem IPN Katowice o tym, jaki wpływ na jego życie miał ksiądz Blachnicki i broszura Cztery prawa duchowego życia. Wracamy za kilka minut.
Co właściwie w sercu, jaki cel miał taki główny ksiądz Franciszek Blachnicki?
Dla mnie ta formacja w ruchu Światło-Życie to spotkanie z samym księdzem Franciszkiem Blachnickim owocowało takim dojrzewaniem przede wszystkim do postaw społecznych, do społecznego zaangażowania. Oczywiście u podstaw tego była bardzo osobiście przeżywana relacja religijna z Bogiem, lektura Pisma Świętego i wrażliwość na liturgię. Umiejętność czytania znaków liturgicznych, czytanie Biblii i wreszcie otwarcie się na problemy inne niż osobiste i prywatne. Tak ja osobiście streściłbym ten dar, który w oazie otrzymałem.
Zaakceptować. No, on miał rację, on wiedział, I ten głos był taki unikalny w tym czasie, ponieważ, no, jako dziś wiemy, człowiek po dwóch wyrokach śmierci, które przeżył, on się nie bał. W tym czasie powiedzieć, że się nie boję zmian ani w Kościele, ani w państwie, kiedy miał jasną ocenę tego, w jakich realiach się znajduje ten komunistyczny, totalitarny państwo, które trzeba zmienić. I ten Kościół, który był zmieniany przez te władze komunistyczne, który, no, niestety mógł i czasem ulegać, no to była ta jego idea odnowy wtedy, i najpierw Kościoła, a potem na koniec życia widzimy chrześcijańska służba wyzwolenia narodów i państw. Nie,
które... Tutaj, w tym miejscu, w połowie lat 70. doszło do pierwszego spotkania księdza Franciszka Blachnickiego z protestanckim misjonarzem z USA, polskiego pochodzenia, Joe Łosiakiem. I Joe Łosiak wtedy, w 75. roku, tutaj na Kulu, zapoznał księdza Franciszka Blachnickiego z taką broszurką. Tutaj akurat pan ma w ręku Cztery prawa duchowego życia. Campus Crusade for Christ, to był protestancki ruch, i wtedy ksiądz Blachnicki, zainspirowany tym spotkaniem, postanowił między innymi tę broszurę włączyć w działalność i w przekaz ruchu oazowego. Dlatego chciałam też panu zapytać z perspektywy lat, jak panowie to widzą, jaki wpływ miało spotkanie księdza Franciszka Blachnickiego z Joe Łosiakiem i wprowadzenie tej broszury Cztery prawa duchowego życia w działalność ruchu Światło Życie?
Wprowadzenie Czterech praw duchowego życia w program formacyjny ruchu Światło Życie było fenomenalną decyzją. Pozwoliło rzeczywiście wyjść ruchowi Światło Życie do młodzieży i do innych grup wiekowych z takim bardzo prostym, przemawiającym do wyobraźni przekazem, a jednocześnie stało się przyczyną wielu problemów księdza Franciszka Blachnickiego, ponieważ bywał oskarżany o protestantyzację kościoła katolickiego.
Dlatego sobie pozwolę przerwać. Kiedy rozmawialiśmy rok temu z Joe Łosiakiem, to Joe Łosiak powiedział, że ksiądz Blachnicki mówił, że protestanci mają rację, jeśli chodzi o kwestię zbawienia. Także te zarzuty, myślę, że też poniekąd miały związek z rzeczywistością.
Tak, ja osobiście pamiętam to ogromne zdziwienie po zapoznaniu się z czterema prawami duchowego życia, że o łaskę życia wiecznego ja nie muszę walczyć, nie muszę tego życia wiecznego kupować swoimi dobrymi uczynkami, że to nie jest tak, że wchodzę do sklepu i widzę, że to zbawienie strasznie dużo kosztuje i mówię: Panie Boże, ale któż jest w stanie za to zapłacić? A w odpowiedzi na to słyszę: ależ nie, już zapłacone, bo trzeba tylko powiedzieć: tak, chcę żyć wiecznie, i od tego momentu wszystko już wygląda inaczej. To moja osobista taka perspektywa, już inna niż ta, czy dopełniająca tę, o której mówiłem jako historyk.
Ale jeśli jednak spojrzymy na naukę Kościoła katolickiego, chociażby Sobór Trydencki, no to był to, co głosił ksiądz Franciszek Blachnicki, też ta broszura, no to jednak jest coś wywrotowego w Kościele katolickim. Jednak według nauki Kościoła katolickiego ktoś, kto wierzy, że zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ma być wyłączony ze społeczności Kościoła. Także czy myślą panowie, że ten związek z Joe Łosiakiem i z ruchem Campus Crusade for Christ zaszkodził księdzu Blachnickiemu, jeśli chodzi o jego pozycję wewnątrz Kościoła katolickiego w Polsce?
Księdzu Blachnickiemu osobiście nie pomagał ten związek. Ruchowi pomógł bardzo i w ogóle Kościołowi w Polsce. Co do tego nie mam wątpliwości, natomiast jemu przypadła bardzo niewdzięczna rola przecierania szlaków, przeorania tej świadomości katolików, księży w szczególności. Tak? Zbawienie jest łaską. Od momentu, kiedy to rozumiemy, nie ma potrzeby targowania się z Panem Bogiem na dobre uczynki. One są czymś oczywistym w tej perspektywie obdarowania życiem wiecznym. To, co nazywamy przykazaniami, staje się oczywistą konsekwencją przyjęcia faktu, że jest się zbawionym przez łaskę już dawno, dawno temu.
Ja sam mogę powiedzieć, że tę książeczkę w 77 roku znalazłem gdzieś tam u kogoś, ale dwa tutaj koła. Kto jest na tronie twojego życia? No to pierwsza odpowiedź, oczywiście, że ja. Ktoś mi powiedział, no ale to jest tak, jak widzisz, no, być chrześcijaninem to dać pod kierownictwo swoje życie, czyli jak wsiadasz do samochodu, to nie po stronie tego kierowcy, tylko jako pasażer. I chciałem, no mówię, no nie ma wyjścia, albo rzucę to wszystko i pójdę sobie, albo no muszę podjąć jakąś decyzję. Boję się otworzyć drzwi od środka, bo jak mu pokażę to wszystko, co we mnie jest, to nie ma dla mnie zbawienia. Nie? I wtedy ta miłość, że jednak mnie ktoś kocha więcej niż to wszystko, co by tam zobaczył. Mówię, skoro wchodziłeś do uczniów przez drzwi zamknięte, to bądź moim królem, panem, zbawicielem tego wszystkiego. Nie? Dobrze, że tam inni byli, jeszcze modlili się za mnie i tak dalej. I to był ten początek dopiero i ten pierwszy dzień jak gdyby stawania się chrześcijaninem. No i ta książeczka właśnie zaciągnęła też wobec mnie. I na drugi dzień zacząłem tam mówić, mówię, o takie przeżycie tu religijne, powiedz nam świadectwo. No to zacząłem mówić i się okazało potem po latach, że przyszła jakaś studentka buddystka, tam tylko słyszała te świadectwo na zewnątrz kościoła, bo tam był głośnik, poszła do swojego akademika, całą noc na schodach przesiedziała i rano już było.
Niesamowita rozmowa i spotkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, bo to w tym samym miejscu w 75 roku Joe Łosiak powiedział księdzu Blachnickiemu o protestanckim ruchu Campus Crusade for Christ i o tej książeczce. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Słyszeliśmy no, niesamowite świadectwa dyrektor IPN Katowice, dr Andrzej Schneider i Michał Ręka, wychowanek księdza Blachnickiego. Pytanie do pana, co pan czuje, kiedy pan słyszy takie historie i o tym, jak pan się przyczynił do tego, że te konkretne osoby usłyszały Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie.
Ja mam coś mówić teraz?
Tak, jak pan się czuje, słysząc takie historie tych ludzi, o tym, jaki wpływ na ich życie miało to, że kiedyś od kogoś otrzymali książeczkę Cztery Prawa Duchowego Życia?
No wiesz, no nie otrzymał tę książkę, tylko ksiądz Blachnicki, ale też ksiądz kardynał Wojtyła, no też na spotkanie bardzo ważne i byłem zaproszony do niego, do biura. A właśnie on był pierwszym księdzem, z kim się spotkałem w Polsce w 1974 roku. Kardynał Wojtyła siedział obok mnie. Wtedy mówiliśmy po angielsku, on się jeszcze uczył po angielsku i chciał ze mną po angielsku rozmawiać, ale później miałem zaproszenie do jego biura razem z Andrzejem Siątkiem. I on otrzymał te cztery prawa duchowego życia też. I też było mi mówione, że on to akceptował później przez innego księdza, ale to jest cud po prostu, jak to się wszystko założyło. I ja tylko mogę powiedzieć, że ja byłem w takich miejscach, gdzie nie planowałem spotkać się z księdzem Blachnickim, nie planowałem się spotkać się z księdzem Wojtyłą, kardynałem Wojtyłą, nie planowałem się spotkać z rodziną Popieluszko. I po prostu to wszystko Bóg założył przez może modlitwę, ale ja sam się nawróciłem w 1962 roku jako młodzież. I to była moja modlitwa, żeby Ewangelia była znana w Polsce, bo ja byłem wychowany w polskiej rodzinie w Chicago. Moi rodzice były bardzo katolickie i widziałem, że Kościół, który przez lata żył, był w Polsce, brakowało znajomość Pismo Święte i to był wielki postęp, żeby drukować tysiąclecie. To się połapało i z tego powodu ksiądz Blachnicki też mówił, że nawet tradycja musi się stosować do Słowa Boże, musi się stosować do Pismo Święte. I tradycja jest dobra, ale musi się stosować do Słowa samego Boga. I to jest coś, co zmieniło oazy i to jest, co zmienia wiele ludzi w Polsce. Ale tak samo jak Jezus był na ziemi, nie wszyscy były otwarte na nawet Jezusa Chrystusa. Także tak samo w każdym kraju. Nie wszyscy będą automatycznie w niebie. Każdy musi osobiście. Ten werset, co jest napisany w Piśmie Świętym i w Cztery Prawa Duchowego Życia, gdzie mówi, że Jezus kołacze i stoi u drzwi Kościoła, ale on mówi, że jeżeli ktoś, nie Kościół, nie cały Kościół, jeżeli ktoś, osoby, otworzyli drzwi, on wstąpi do nich i będzie z nim wieczerzał. I to jest ta cała Ewangelia, że Jezus czeka u drzwi każdego człowieka i musimy osobiście go uwierzyć i ta wiara zmieni nasze życie przez łaski Boga i Jego Duch Święty, który zamieszka w nas i zmienia nas każdy dzień, przypomina nas to, co Jezus nas nauczał i jak mamy postępować.
To rzeczywiście, kiedy rozmawialiśmy wczoraj z osobami, które były w ruchu oazowym jeszcze zanim pan spotkał się z księdzem Blachnickim, to te osoby mówiły, że ruch oazowy wyglądał inaczej, że nie był tak blisko Słowa Bożego i widać, że ten moment tego spotkania na Kulu w 1975 roku był rzeczywiście przełomowy. Teraz pytanie do pastora Pawła Chojeckiego. Ty trafiłeś na ten ruch no już znacznie później, w drugiej połowie lat 80., ale co ty czujesz, kiedy słyszysz takie świadectwa, jak słyszeliśmy przed chwilą z konferencji na Kulu?
No to pokazuje, jak wielkie jest bogactwo owocu, który przyniósł ruch oazowy, służba właśnie Joe Osiaka, czyli Campus Crusade for Christ, połączona właśnie ze służbą księdza Blachnickiego, że to do dziś w różnych miejscach naszego państwa, w różnych organizacjach, na uniwersytetach, w IPN-ie są uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy zostali pozyskani właśnie przez tę służbę. To pokazuje, że to, o czym mówimy, że to był przełom w historii Polski, w duchowej historii Polski i że ta historia się jeszcze nie skończyła, to podtrzymuje i wzbudza jeszcze większą moją nadzieję, że ta historia się nie skończyła. No smutno mi, że ci ludzie nie widzą tego prostej tej sprzeczności, o której ty mówiłeś, bo ksiądz Blachnicki jasno tę sprzeczność widział pomiędzy nauką i tradycją katolicką, a Pismem Świętym i Ewangelią o darmowym zbawieniu w Chrystusie. I on mówił, że to cytuję Joe Osiaka, kilkukrotnie powtarzałeś, że ksiądz Blachnicki publicznie mówił, w sprawie zbawienia to protestanci mają rację. To właśnie w XVI wieku ponownie zaczęto głosić dzięki Lutrowi, dzięki lekturze Pisma Świętego tę prawdę, że zbawienie nie jest przez sakramenty, nie jest przez dobre uczynki, nie jest przez członkostwo w Kościele Rzymskim, jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że zostało nabyte na krzyżu Golgoty i nam oferowane jest z łaski, nie z naszych zasług. Nie, że jesteśmy piękni. Tu pan Ręka bardzo ładnie to powiedział, że zrozumiał, że Jezus go kocha bardziej niż brzydzi się jego grzechami. No piękne, piękne stwierdzenie, nie? Kościół rzymski nie zmienił swojej nauki. Kościół rzymski nie zmienił swojej tradycji. No to po co w nim jesteście?
Rzeczywiście to, o czym mówisz, też wczoraj chodziło mi po głowie, kiedy siedziałam na konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i nieraz osoby, które mówiły wykłady, No, można by się podpisać pod tym, co mówiły, jeśli chodzi o zbawienie, że jest z łaski, że jest tylko z uczynku, nie tylko z uczynków, ale przez wiarę. Ale jednocześnie są katolikami i też zastanawiałam się, dlaczego tak naprawdę ksiądz Franciszek Blachnicki, chociaż miał bliski kontakt z protestantami, jednak postanowił pozostać w Kościele katolickim. Joe Łosiek.
No ja chciałam podkreślić, że słowo protestant jest używane tak samo jak słowo katolik przez wiele ludzi niewierzących, a tylko pochodzą do takich kościołach. Ale tu chodziło o prawdziwe, wierne ludzi biblijne, ponieważ tylko w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, mamy słowa Jezusa i słowa apostołów. I to jest dlaczego nazywamy to Słowo Boże. Jezus jest Bogiem. I ksiądz Blachnicki często lubił mówić, żeby podkreślić, że jak cytujemy Jezusa, ksiądz Blachnicki mówił takie słowa. Przecież On jest Bogiem. Jak Bóg coś powiedział, to inny autorytet nie ma, który może Jego polepszyć, nie? I ksiądz Blachnicki to rozumiał, to jest prosta logika. Jezus nam mówił, do kogo mamy się modlić. Jezus nam mówił, jak mamy się modlić. Jezus nam powiedział, kogo mamy wierzyć. On tego wiedział, on zrozumiał tego. I on szukał biblijne protestanty, które były też wierzący, bo tak samo są różne nurty w Kościele katolickim. Jak widzimy tego w Rzymie i w Irlandii, czasami Kościół ma ludzi pokłócony. I tak samo u protestantów. I tak samo w Nowym Testamencie Jezus już wybrał 7 kościołów w Apokalipsie. I mówił, że tylko 2 są w porządku. 5 już nie były w porządku. W pierwszym wieku. Także to jest nic nowego. I chwalił tego jednego kościoła, co trzymaliście się do moje słowo. To jest Apokalips, 3:8. Przecież trzymaliście się do mojego słowa. I to jest, co biblijne, prawdziwe wierzący robią i chwalą Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i który mieszka w nas. Paweł, święty Paweł, 9 razy mówił w Nowym Testamencie, że Chrystus jest w nas, w postaci Ducha Świętego.
Pastor Paweł Chojecki, dlaczego według ciebie ksiądz Blachnicki jednak zdecydował się pozostać w Kościele katolickim?
Trzeba wziąć pod uwagę kontekst historyczny. Tu mamy komunizm, tu mamy praktycznie totalną taką monopol, dominację Kościoła rzymskokatolickiego. On jako ateista szukający Boga zwraca się do Biblii, a potem idzie do katolickiego seminarium, bo nie widzi nic lepszego, co by mogło go przynajmniej choć trochę przybliżyć do poznania prawdy o Biblii, o chrześcijaństwie i tak dalej, nie? To jest oczywiste, że w Kościele katolickim jest wiele cennych czy prawdziwych rzeczy związanych z Biblią, czy związaną z historią Kościoła, czy na przykład z doktryną chrystologiczną, z doktryną o Trójcy i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko prawdziwe rzeczy z przeszłych wieków. Dzisiaj współczesny Kościół katolicki raczej zamazuje chrystocentryczność. Mówiliśmy wielokrotnie, jak papież Franciszek mówi, że zbawienie jest możliwe praktycznie bez Chrystusa, wystarczy być dobrym człowiekiem. Jest to herezja straszna i to każdy łazowicz powinien to od razu, bez cienia wahania, przyznać, że w tym sensie papież Franciszek jest wielkim heretykiem, bluźniercą, jeśli chodzi o naukę Jezusa Chrystusa i czystość Ewangelii z łaski. Nie? Także to, że on poszedł w tym kierunku, ja też. Przecież kiedy szukałem Boga, to najpierw otworzyłem Biblię, ale teraz gdzie są ci ludzie Jezusa? To pomyślałem, może w Kościele katolickim. I tam zacząłem szukać najpierw i tak dalej. Nie? Także to jest w Polsce, że tak powiem, kulturowa oczywistość. Dodatkowo nakłada się ten komunizm i że rzeczywiście w Kościele katolickim były przyczółki wolności. Nie? To stąd pod ten jak gdyby parasol ochronny Kościoła katolickiego schronił się ksiądz Blachnicki ze swoim ruchem oazowym, nie? Komuniści no wiedzieli, że kiedy będą atakować księdza katolickiego, no to gniew ludu tam na wsiach może troszeczkę się pojawić, nie? I dlatego byli troszeczkę ostrożniejsi w likwidowaniu czy przeszkadzaniu w rozwoju ruchu oazowego. Ale ta końcówka w Karlsbergu, niestety końcówka, mogło to być początkiem czegoś wielkiego, pokazuje, że ksiądz Blachnicki widział, że jest blokada w jego kościele, że on już dalej nie pójdzie, jeśli chodzi o rozwój swojego ruchu w ramach Kościoła katolickiego. Tu, Joe, w naszym wywiadzie rok temu wspominałeś o tym, że chciał założyć zakon, nie? I zabroniono mu. No, rozumiem, że to w takich sprawach to Watykan zabrania, nie? A nie, że tak powiem, KCPZPR. Także on widział, że jego ruch już jest zwalczany w ramach Kościoła katolickiego. I tak rozumiem próbę założenia tego drugiego wydawnictwa już we współpracy z Campus Crusade, z protestantami. I miało to być wydawnictwo już wychodzące poza strukturę Kościoła katolickiego. To miało być ekumeniczne wydawnictwo, czyli że protestanci byli tam równoprawnymi partnerami. No i w tym momencie następuje morderstwo i przerwanie tej drogi. Także co by było dalej? Dzisiaj nie wiemy, ale ja odczytuję, że gdyby ksiądz Blachnicki żył w naszych czasach, to by mniej więcej robił to, co dzisiaj robi Joe Łosiak, czy co my w telewizji Idź Pod Prąd.
Obiecaliśmy, że będziemy rozmawiać również nie tylko o historii, ale o teraźniejszości. Jest pytanie od jednego z naszych widzów, czy obecny ruch oazowy w ramach Kościoła katolickiego ma cokolwiek wspólnego z ruchem oazowym księdza Blachnickiego. I pokażmy najpierw fragment naszej rozmowy z moderatorem generalnym ruchu Światło Życie, księdzem doktorem Markiem Sędkiem. Wracamy za chwilę.
Ksiądz Franciszek Blachnicki miał bardzo szeroki umysł. Był dobrym teologiem i nie bał się kontaktów ekumenicznych. I umiał korzystać z dobrych doświadczeń z tego świata, nie tylko z kręgu katolickiego, ale właśnie z tego międzywyznaniowego ruchu, ale powstałego na gruncie protestanckim i przez spotkanie z Joe Łosiakiem i z innymi też pastorami, jakby rozszerzał, ubogacał formację stworzonego przez siebie ruchu Światło Życie o nowe, bardzo ważne elementy, elementy ewangelizacji, elementy głoszenia kerygmatu. To było coś, co weszło na stałe do formacji naszego ruchu. Pozdrawiam wszystkich, którzy tworzą telewizję Pod Prąd i wszystkich widzów tej telewizji. Dziękuję.
Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ksiądz Blachnicki szedł pod prąd.
Jasne, miał nawet takie, w związku zwłaszcza z problemami alkoholowymi, takie powiedzenie, że zdrowe ryby płyną zawsze pod prąd.
Super, to też hasło naszej telewizji. Do zobaczenia.
Dziękuję.
Płynąć pod prąd. Myślę, że to hasło również pozostanie po dzisiejszym programie. Ksiądz dr Marek Sędek pozdrawia widzów telewizji Idź Pod Prąd. My dziękujemy, że jesteście z nami na żywo. Dziękujemy za wszystkie wasze głosy. Też zachęcamy was, żebyście podawali dalej dzisiejszy program, szczególnie tym osobom, które są obecnie w Kościele katolickim, ale poszukują głębszej rzeczywistości, poszukują wspólnoty. Nasz widz zapytał o obecny stan ruchu oazowego w ramach Kościoła katolickiego. Czy ma cokolwiek wspólnego z ruchem oazowym księdza Blachnickiego? Jak myślicie, Joe Łosiak?
No ja przepraszam, że może ja tak bezpośrednio nie będę dobrze odpowiadał na pytanie, ale chciałem też powiedzieć, że były wiele innych, nie może nie wiele innych, ale były inne księdze, tak jak niedawno umarł ksiądz Zbigniew Czerwiński, który też był bliskim przyjacielem księdza Blachnickiego i nawet przemawiał na oazy w 76 roku. I ja z nim pierwszy raz wtedy się spotkałem. I jak on skończył swoje przemawienie o zbawieniu, to ja tłumaczyłem dla Amerykanów, i oni myślały, że ja przesadzam. I nawet jak spotkałem się z księdzem zaraz po jego rozmowie, on mówił, no czy ja byłem dobrym katolikiem czy dobrym protestantem. Po prostu Ewangelia nie jest albo rzymskokatolicka, albo protestancka. W niebie jest jeden kościół, jest jedna głowa tego kościoła i to jest Jezus Chrystus. I wszyscy, którzy czytają Ewangelię, tego znają. Tylko ludzie, co nie czytają Ewangelię i zajmują się tylko z religijnością, to tak jak faryzeusze, to po prostu nie rozumią tego, że jest w niebie jeden kościół i głową tego kościoła jest Jezus Chrystus. I są ludzie, co rozumią tego, jak czy my możemy poprawić, co stało w historii. To chyba nie, ale możemy wszyscy wrócić się do Jezusa Chrystusa, do uwierzenia Jego, do Jego słowa, słowo i apostołów, co oni napisali zgodnie z tym na pewno, co on im kazał. I to jest, co my mamy. I my zgadzamy się, że Nowy Testament jest. Te 27 księg, listy Ewangelii i historia, czy apostolski i objawienie Jana, Apokalipsa. No ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest, to jeszcze się nie skończyło w Polsce. To jeszcze idzie do przodu, jeszcze ludzie o tym myślą i jeżeli jakiś księdzy albo duchowny, które są w kościołach katolickim, słuchali tego, to my zachęcamy jako wierne ludzi, też, co przez wiele lat studiowali Kościół, Ewangelię i słowa apostołów i proroków, żeby wrócić się do nich osobiście, bo kiedyś my wszyscy będziemy stali niedługo przed Bogiem. I Jezus powiedział, że wiele, które używają Jego imię, i Jezus takie słowo używał, wiele, przyjdą na końcu i On będzie musiał do nich mówić, ja was nigdy nie znałem.
Mówi Pan, że to jeszcze się nie skończyło, to ja zapowiem naszym widzom, że jesteśmy w trakcie wydawania Pana książki Rewolucja Jezusa, uczniostwo na całego. Możemy już zobaczyć okładkę autorstwa Olgi Gazdy. Także czekamy już z niecierpliwością, a za kilka tygodni, jak Bóg da, widzimy się w Polsce. Także też tą dzisiejszą dyskusję traktujemy jako początek. Początek rozmowy, ale wróćmy jeszcze do ruchu OAZ-owego. Pastor Paweł Chojecki, ty znałeś wiele osób, które, tak jak słyszeliśmy naszych gości, wtedy, w tych latach 70., 80., podjęły osobistą decyzję, że uznają Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, ale mimo wszystko część z tych osób, większa część, zdecydowała się zostać w Kościele katolickim. Co byś dzisiaj chciał przekazać tym osobom?
No, najpierw zwrócę się do tu moderatora generalnego, bo słowa księdza doktora Marka Sędka, no bardzo takie ciepłe, wzruszające, dziękuję serdecznie. Cieszę się, że są tam po drugiej stronie jeszcze ludzie, którzy rozumieją to, że Ewangelia przyszła w tym XX wieku do Kościoła katolickiego właśnie ze środowisk biblijnych protestantów, że to stąd była ta inspiracja. Czy dzisiaj oni ją realizują? No, jak gdyby moje życie pokazuje, co o tym myślę, nie? Bo byłem przecież w ruchu OAZ-owym, prowadziłem jedną z takich wspólnot w Lublinie, z bardzo zresztą takim człowiekiem oddanym wizji księdza Blachnickiego, z księdzem Jerzyną, już nieżyjącym. Ksiądz Krzysztof był no, taki też bardzo mocno ewangelizacyjnie nastawiony, zajmował się ewangelizacją studentów właśnie w Polsce w ruchu OAZ-owym. No i kiedy my zdecydowaliśmy się opuścić Kościół katolicki po wspólnym studiowaniu Biblii i dogmatów Kościoła. Studiowaliśmy no, dwa zagadnienia głównie. Pierwsze zagadnienie, no to co jest ostatecznym autorytetem? Czy Biblia, jest ostatecznym autorytetem w Kościele, czy też nauki ludzkie, czy też tradycja. No i czytając dokumenty dogmatyczne Kościoła, można sobie też zresztą taka lektura dość prosta, no to można sobie wziąć katechizm Kościoła katolickiego i na samym początku katolicyzm ma trzy źródła objawienia. Tak, Biblia jest jednym z nich, ale dodatkowo jest jeszcze tradycja. Praktycznie nikt nie wie dokładnie, co to jest, bo nie jest ani spisana, ani można tam po prostu w ten worek ładować, co się chce. No i do tego jest jeszcze trzecie źródło objawienia, Urząd Nauczycielski Kościoła. I z tych trzech najważniejszy jest Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli to, co Rzym aktualnie sobie wybierze, nie? No jest to bzdura, no to jest zaprzeczenie tego, co Joe Łosiak mówił i co mówił ksiądz Blachnicki. To powiedział Bóg. To powiedział Bóg, a nie, wiecie, że to jest tam ktoś, jakiś ksiądz, jakiś mistyk, czy ktoś. To powiedział sam Bóg i tego mamy się słuchać, nie? I to ksiądz Jerzyna, no jasno mówił, no jak chcecie pozostać w Kościele, musicie to uznać. Ja wiem, że to nieprawda, tak już mówię ten, ja wiem, że jest inaczej, nie? No ale jeśli chcemy działać wewnątrz Kościoła katolickiego, no to musimy przynajmniej nie atakować tego wprost werbalnie. Nie. No i druga sprawa, no to badaliśmy, czy tak zwana Eucharystia to przemienienie, przeistoczenie, czy udział w tym obrzędzie katolickim jest konieczny do zbawienia. No i znowu to samo.
To jest chyba ta fundamentalna kwestia.
To jest właśnie to, co pytasz, nie? Co trzyma tych moich braci w Chrystusie, czy siostry w Chrystusie. Oni myślą, że jednak coś w tym jest. Nie rozumieją dokładnie tego, nie studiowali tego głęboko w Biblii, ale wierzą, że tu ksiądz ma jakiś monopol i jakąś tajemną władzę przemieniania chleba w ciało Chrystusa i wina w krew Chrystusa. Oni tak boją się powiedzieć, że to jest zabobon, że to jest pogańskie kłamstwo. Boją się tego powiedzieć, nie? Nie wiedzą dokładnie, są skołowani i z różnych takich przyczyn jeszcze dalej siedzą w Kościele Rzymskim.
Ja chciałem powiedzieć, że ja myślę, że takie osoby jak ksiądz Blachnicki i ksiądz Czerwiński, oni zrozumieli, że wobec magisterium, o czym mówisz teraz, to magisterium jest wpływowe. Ono się zmienia. Historia to pokazuje, że nowe doktryny są wymyślone i nie są biblijne. Nie są w Biblii, ale Kościół pozwala się na taki magisterium, zmiany. A różnica jest taka, że Słowo Boże nigdy się nie zmienia. Słowa Jezusa się nie zmienia i jest zawsze takie samo. I Jezus nas zawsze mówił i nawet jest napisane w Piśmie Świętym, raz na zawsze Ewangelia była nam dana. Próby, żeby zmienić go, polepszyć go. Ja kiedyś miałem przywilej, żeby stać przed księdzmi, co były poza księdzem Blachnickim. Zgromadziły się w Krościenko i ja nie spodziewałem się, że oni mnie pozwolą coś mówić, ale siedzieli tam i miałem taki czas, żeby głosić do nich to, co Bóg dał na moje serce, że nie można polepszyć Ewangelię. I w języku polskim jest jasno znane, że można, jak nie można coś polepszyć, to na pewno można go pogorszyć. I to jest i takie pogorszenie Jezus nam mówił kilka razy w Mateusza i objawienie Jana, Apokalipsa, że kościoły będą odchodzić od Jego słowa. I to jest, Jezus sam nas powiedział, że tak będzie. I Paweł, święty Piotr i Jan pisali księgi do kościoła i często walczyły z zmiankami, które ludzi starało się robić. I to jest dlaczego musimy wracać. Tak jak jeden pastor w Ameryce mówił, że to jest taka wiadro i czasami ta woda, jeżeli się robi brudna i źródło czystej wody jest Słowo Boże. I musimy do wiadro każdy rok, każdy dzień wsadzić czystej wody. I ta woda jest Słowo Boże, które nie jest zmienna. Magisterium się zmienia, a Słowo Boże się nie zmienia.
Amen. Jeśli mówimy o Słowie Bożym, też wczoraj miałam taką refleksję, że kiedy słucha się osób z ruchu oazowego z lat 70., 80., wtedy ludzie byli, chociaż byli w Kościele katolickim, to jednak czytali samodzielnie Pismo Święte, Biblia była blisko nich, a dzisiaj to nie jest takie popularne. My tutaj w telewizji Idź Pod Prąd oczywiście zachęcamy do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Jeśli nie macie, chętnie wyślemy wam bezpłatny egzemplarz Nowego Testamentu. Piszcie na adres sklep@idzpodprad.pl. Tutaj w różnych rozmiarach pastor Paweł Chojecki pokazuje. Jeszcze komentarz od naszego widza, również w wersji Moro, Nowy Testament. Tomek Loska, ksiądz Blachnicki został w Kościele katolickim, żeby dotrzeć do wiernych. Gdyby odszedł, odniósłby odwrotny efekt, zostałby napiętnowany. I może tak przewrotnie was zapytam, skoro jest jeden kościół, to może nie ma sensu wychodzić z Kościoła katolickiego, tylko póki można tam głosić Ewangelię, to robić to również w ramach Kościoła katolickiego. Co myślicie? Pastor Paweł Chojecki.
Na tę przeszkodę, czy na to pytanie natrafił ruch oazowy w Polsce, bo tu więcej na ten temat być może mogłaby powiedzieć żona Joania, która też w tych latach była w ruchu oazowym. I Kościół katolicki w Polsce, episkopat, zaczął zwalczać ruch oazowy w Polsce. Nie? Zaczął wyganiać wspólnoty oazowe z kościołów, odmawiał im miejsca spotkań. Potem tego samego doświadczyliśmy też tu w Lublinie. Ksiądz Jerzyna został, można powiedzieć, wyrzucony z tej pozycji i duszpasterza środowisk studenckich w Lublinie i w Polsce i został jako kapelan szpitala milicji ORMO, czy ZOMO, nie? No to takiemu pole misyjne biskup ówczesny lubelski wyznaczył. Świeckich liderów wyrzucano i zastępowali ich księża przygotowani do zniszczenia właśnie tego ewangelizacyjnego i biblijnego zapału młodych ludzi. Także odpowiedź na to pytanie dał sam Kościół katolicki, jego hierarchia. Nie chcemy głoszenia Ewangelii o darmowym zbawieniu w Kościele. Wyrzucamy was. Nie? Także ci ludzie, którzy no, wierzą, że to by się udało, czy coś tam takiego, no to po prostu mogą zobaczyć, gdzie dzisiaj jest ruch oazowy, nie? Ten jeszcze z Krościenka i tak dalej, jaki ma wpływ na Polskę, a jaki wpływ na Polskę mają przeróżne kościoły protestanckie, które powstały na bazie właśnie ruchu oazowego, bo takich wspólnot myślę, że w Polsce jest kilkaset, a przynajmniej kilkanaście jest, no, ma dość duży wpływ i oddziaływanie. Telewizja Idź Pod Prąd należy do jednej z takich wspólnot. Także to można owoce porównać. Gdzie jest dzisiaj Krościenko, a gdzie dzisiaj są kościoły protestanckie wyrosłe właśnie na bazie ruchu oazowego.
Joe Łosiak, czy chciałby pan coś dodać?
No oczywiście, żeby ludzie nie zrozumieli, że my wykonujemy dobre uczynki, bo jesteśmy zbawieni, nie żeby być zbawionym. No, dobre uczynki wypływają z Ducha Świętego, który mieszka w nas i daje nam nowe życie, nowe narodzenie, jest nowe życie w nas. Piotr mówił o tym, pierwszy rozdział, 23 werset. Człowiek ma nowe narodzenie. Jezus o tym mówił do Nikodema. I trzeba po prostu wrócić do źródła, do Jezusa. Ja kiedyś też byłem na ośrodek taki połączony do oazy, kiedyś Andrzej Szlonek, jak on żył, bardzo dobrze znał kardynała Wojtyły, papieża Wojtyły i Jana Pawła II i dobrze znał księdza Blachnickiego. I to jest bardzo ważne, żeby wrócić do źródła. I to jest, co Jezus nam woła, żeby wrócić do Niego. On stoi u drzwi i kołaczy każdego człowieka. Ale też jest napisane wiele razy przez apostołów, że nie wszyscy chcieli słuchać Jezusa. I są wiele, tak jak Jezus powiedział, co chodzą, będą chodzić do kościoła. I on powie do nich na końcu, ja was nigdy nie znałem, bo musisz osobiście przyjąć Chrystusa z wiarą. Dobre uczynki wyjdą z niego. Jezus lubił skrócić teologię. On powiedział tak, beze mnie nic nie zrobicie. Najpierw trzeba mieć Jezusa Chrystusa i potem on działa w naszym życiu. Nawet najgorszym człowiekiem, który Paweł mówił, że on jest najgorszym człowiekiem, bo on kiedyś prześladował wierzący. On do więzienia ich wsadzał. Ale on teraz wie, że Chrystus jest w nim i że to nie ja, to Chrystus we mnie. Tak jak jest taka opowieść o ten dawniej był taki człowiek, w III wieku, który się nawrócił i pukało na, i on był, żył bardzo grzeszne życie. I jednej nocy jedna kobieta przyszła do jego drzwi i prosiła go, żeby otworzył. On mówił, że to już nie ja. Ja tu już nie jestem. I nie otworzył dla niej drzwi. On wiedział, co ona chciała. I to jest... Bóg nas zmienia. Powie uwierzenie Go.
Ta rewolucyjna wiadomość, że to Bóg nas zmienia, a nie my sami siebie możemy zmienić, to jest to źródło naszej wolności i o tą wolność walczył ksiądz Franciszek Blachnicki. Posłuchajmy teraz jeszcze krótkiej wypowiedzi.
Mogę zdanie do naszego pytającego, że gdyby ksiądz odszedł, no to by tam jak? Został zaszczuty czy coś takiego? Napiętnowany. No to, drogi widzu, przeanalizuj fakty. To właśnie ksiądz Blachnicki tak skończył. Został zaszczuty. Można to z tej konferencji jasno wywnioskować, jakie kłamstwa, plotki, jakie różne siły zła działały, żeby go oczerniać. Został zaszczuty praktycznie w pojedynkę, w osamotnieniu, a potem został zamordowany jako ksiądz katolicki. Proszę wyciągnąć wnioski.
I na koniec dyrektor IPN Katowice o tym, co dalej. Co dalej z dziedzictwem księdza Blachnickiego, jak dziś powinniśmy kontynuować jego misję. Wracamy za chwilę.
Ja osobiście po tej konferencji czuję jedną potrzebę. Zorganizowania drugiej podobnej, w której sobie szczerze odpowiemy nie tyle co ksiądz Blachnicki robił, co myślał, ile co myśmy z tego zrozumieli, co z księdzem Blachnickim zrobiliśmy, ile z tego dziedzictwa, z tej myśli przejęliśmy i jaki jest stan, jaka jest kondycja tych dzieł, o których tu mówiliśmy.
To bardzo chętnie jako Telewizja Idź Pod Prąd będziemy też pomagać w nagłośnieniu medialnym kolejnej konferencji. Bardzo dziękuję za szczerą rozmowę.
Pod prąd szedł Blachnicki, bym powiedział.
Tak, dzisiaj też to się przewijało, także dalej razem idziemy pod prąd. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy do Lublina następnym razem. Do widzenia.
Słyszymy takie hasła, trzeba iść pod prąd, trzeba dotrzeć do Polaków z Ewangelią, wyzwolić nasz naród, ale jak dzisiaj możemy praktycznie zastosować to, co robił ksiądz Blachnicki w latach 70., w latach 80., dzisiaj w 2022 roku? Joe Łosiek.
No ja, jest druga książka, co było używane przez Campus Crusade for Christ. Oni nie tylko używali jednej książki, Cztery prawa duchowego życia, ale była druga książeczka dla wierzących, o Ducha Świętego. I każda księga w Nowym Testamencie podkreśla głównej pracy Ducha Świętego, że on prowadzi nas, naucza nas, otwiera nasze oczy na duchowe sprawy, a przekonuje nas o grzechu i daje nam moc, żeby kochać, mieć pokój w sercu. Są owoce Ducha Świętego opisane w Piśmie Świętym. Może jest czas, żeby ta książeczka była też przetłumaczona, a te książeczki obydwa były napisane przez też wielkiego człowieka, musimy wymienić jego imię, bo on spotkał się z księdzem Blachnickim też później. Bill Bright napisał te książki obydwa z pomocą najlepszych wierzących, nauczanie biblijne, podkreślenie to, co jest w Piśmie Świętym. W każdej księgi jest podkreślona Ducha Świętego, jego działu, jak być napełnionym Duchem Świętym. Każdy ma Ducha Świętego, ale Ducha Świętego można lekceważyć, można wygasić. Tak jest napisane w Nowym Testamencie. Można jego do gniewu prowadzić, że on nie lubi, co my robimy zawsze, jako wierzący. My możemy jeszcze wpadnąć do grzechu, wyznanie swoje grzechy. I właśnie ksiądz Blachnicki mówił na temat wyznania grzechy. I on był nielubiony to może za to, że on rozumiał i nawet robił dowcip z tego, że ludzie idą do spowiedzi, biegają, żeby nie grzeszyć w ciągu 3 minuty, żeby mogli wziąć komunię świętej. A mi mówi, że jest po prostu, on zrozumiał, że człowiek musi spowiadać się bezpośrednio do Boga. Jeżeli przeciwko Kościołowi coś zrobić, to spowiadaj się do Kościoła, ale jak grzeszysz, to spowiadaj się. I on był zwolennikiem, żeby spowiadać się bezpośrednio do Boga. To jest, trzeba mówić o tym. I ta książka tego podkreśla, żeby spowiadać się, żeby jest tak nawet jest takie pojęcie, co Bill Bright, taki przykład, co on dawał, że to jest duchowe oddychanie, że po prostu mamy oddychać, tak jak oddychamy teraz i złe powietrze wychodzi z naszej płuca i bierzemy tlen, świeże powietrze, żeby żyć. I to jest tak samo, mamy brać tego Ducha Świętego, bo my możemy grzeszyć w każdej chwili, w jednym momencie, w głowie, myśli, słowa, co my powiemy. Musimy ciągle się spowiadać, Panie, źle powiedziałem. Mój pierwszy odruch nie jest zawsze duchowy. Nie jestem zawsze miły na początku i zastanawiam się, musimy zastanawiać się, kim ja jestem. I musimy zawsze to robić. I to jest takie jest życie chrześcijańskie. Nikt nie jest do końca doskonały i nigdy nie będzie w tym życiu doskonały. Nikt nie będzie taki doskonały jak Jezus, ale możemy zawsze wracać się do Niego i pamiętać. Piotr zrobił błędów, Paweł zrobił błędów, on mówił o tym, że chrześcijaństwo nie jest dla ludzi, my nie jesteśmy święty w samym siebie. Świętość, określenie świętość jest darem też od Boga. I to nie ja, tak jak święty Paweł mówił, to Chrystus we mnie. Jeżeli coś dobrego robię, to nie ja, to Chrystus we mnie.
Pytanie, myślę, że dzisiaj dla nas kluczowe, co zrobić, żeby Polacy masowo zrozumieli prawdę, że to nie dzięki sobie będą dobrzy, nie dzięki sobie, nie w sobie znajdą tą siłę, żeby się poprawić, ale jest to możliwe tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. 35 lat minęło od śmierci księdza Blachnickiego, ale wciąż w Polsce są jego uczniowie, wychowankowie. Co dzisiaj możemy zrobić, żeby kontynuować jego misję?
No w trzech punktach podsumowałbym ten fenomen działalności ruchu azowego księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka. Po pierwsze organizacja, nie? W tym to są tam materiały formacyjne i tak dalej. Budowanie organizacji, nie działać w pojedynkę, działać razem, pokonywać różnice, pokonywać różne, tak jak Joe powiedział, nasze grzeszne skłonności, grzechy, niedoskonałości i tak dalej, działać razem. I tu spotkanie z tobą, Joe, rok temu, no, miało przełomowy, myślę, wpływ na nas i przez to na też inne kościoły. Od tamtej pory już widać naprawdę wyraźne owoce tego, że poszczególni pastorzy, poszczególni wierzący z różnych denominacji zaczynają widzieć potrzebę współpracy, wspólnego dzieła, czyli organizacja. Drugi punkt to są media. Bo ksiądz Blachnicki no, miał takie media, jakie miał wtedy. Myślał już o telewizji, o radiu, ale no, to było w sferze marzeń. Ale na pewno masowa produkcja, drukowanie, jeszcze prawie jak za czasów Lutra tej broszury, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia i innych materiałów. Media, nie? Docieranie na masową skalę do Polaków. No i trzeci, taki bardzo polski element, to jest myślenie o Trójmorzu, o dziedzictwie Rzeczpospolitej. Nie? I już w Carlsbergu tam właśnie komuniści mówili, że to niebezpieczne, że zaczynają do niego z różnych krajów tutaj tych demoludów przyjeżdżać i chcą robić to samo. Tu Słowaków spotkaliście, to jeszcze będzie czas, myślę, kiedyś o tym więcej opowiedzieć. Nie? My rozpoczęliśmy projekt polsko-ukraiński, Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie. No i od razu rozpoczął się atak piekieł. To nie tak, że hop-siup, nie? Także to się dzieje dzisiaj. Tak samo jak przeszkadzali księdzu Blachnickiemu, nie? Jak go w końcu zamordowali. To zobaczcie, przyszli następni. On wychował następców i to ziarno Słowa Bożego, bo Jezus żyje. Księdza, mnie można zabić, ale Słowo Boże jest wieczne. Jezus żyje. Jego już nie mogą drugi raz zabić. A jak go pierwszy raz zabili, to widzieliście, co się stało. No wziął i zmartwychwstał i dzisiaj stoi i kołacze i tylu ludzi odpowiada na jego wezwanie, staje się jego uczniami i zmieniają świat. To jest testament. Nie tylko oczywiście księdza Blachnickiego, ale to jest wielki nakaz misyjny Jezusa Chrystusa.
I w tym momencie zachęcamy Was do kontaktu ze środowiskiem Idź Pod Prąd. Tak jak wspominałeś, zaczęliśmy w tym roku projekt Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego. Mamy też różne inne formy działania. Możecie już teraz do nas napisać kontakt@idzpodprad.pl. Wspomniałeś Słowaków. Rzeczywiście wczoraj na konferencji poznaliśmy przedstawicieli Słowackiego Instytutu Pamięci Narodowej i oni mówili, że ksiądz Blachnicki, ruch oazowy, był bardzo ważny również dla Słowaków, dla Kościoła katolickiego na Słowacji i tak jak zapowiedzieli, myślę, że jeszcze razem coś kiedyś zorganizujemy. Także jesteśmy otwarci, bo kontaktów na Słowacji jeszcze nie mamy oficjalnych. Pastor Paweł Chojecki.
No oczywiście, jesteśmy otwarci, to ja cały czas mówię. Mamy już ustaloną współpracę z naszymi braćmi i siostrami ukraińskimi, także tymi, którzy są w Polsce. Mamy już kontakty z Czechami, z Chorwatami, ze Słowakami. Pierwsze kontakty już mamy, ale no, na takim szczeblu jeszcze nie mamy. Z Litwinami mamy kontakty, także myślę z Białorusinami, także to wszystko buzuje, to znowu buzuje. Udało się komunistom zatrzymać to, wtedy mordując księdza Blachnickiego, ale tego płomienia nie da się im zatrzymać.
I my cały czas modlimy się o rewolucję Jezusa w Polsce. Czekamy z niecierpliwością na przyjazd Joe Osiaka do Polski. To już wkrótce. A ja tylko zapowiem, że szerszą relację z konferencji poświęconej księdzu Franciszkowi Blachnickiemu wkrótce znajdziecie na naszym kanale. Jeszcze dzisiaj o 18:00 program Ostatnia Spowiedź. Ciekawy tytuł. Życie jak dobra pizza. Teraz możemy puścić zapowiedź tego programu. Wracamy za chwilę.
Gdy tak patrzyłam na swoje życie, to wiedziałam, że lista moich grzechów się w ogóle nie zmienia, mimo tego, że chodzę do kościoła, że regularnie się spowiadam. Ale gdy przychodziłam do domu, to robiłam jakby ciągle to samo. Popełniałam te grzechy, te same grzechy. Pamiętam też, że nawet wyuczyłam się ich po prostu na pamięć. Kiedy szłam do księdza, do spowiedzi, to recytowałam już te grzechy po kolei po prostu. I wiedziałam, że coś jest nie tak, że to no, nie chciałam, żeby tak po prostu było.
Coś jest nie tak. Myślę, że historia Doroty nie jest odosobniona. Oby więcej takich historii. Bądźcie z nami dzisiaj o godzinie 18:00. Ja tylko przypomnę o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Możecie nas wesprzeć. My utrzymujemy się tylko i wyłącznie, no, dzięki Bogu, ale dzięki Waszym wpłatom.
Bóg używa ludzi do pełnienia swojej woli.
Szczegóły wsparcia na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Jesteśmy również na Patronite. A teraz zażyczyliście sobie piosenkę Źródło Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia. Także na koniec Źródło. później pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję, że byliście z nami na żywo. Dziękujemy za wasze głosy, za wasze wsparcie. Był z nami Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia prosto z Florydy. Dziękujemy.
Dziękuję.
I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci również.
Bardzo szczególny program. Dziękuję wszystkim widzom i proszę was teraz o pomoc, żeby on dotarł do jak największej ilości Polaków. To teraz oddajemy to w wasze ręce.
I tak jak ksiądz Franciszek Blachnicki, idziemy pod prąd razem z wami. Do zobaczenia.
Gdy usłyszałem haniebny wyrok na pastora Pawła Chojeckiego, który od ponad 30 lat głosi Polakom prawdę Słowa Bożego, pomyślałem, że ta piosenka będzie dobrym komentarzem do tego, co się teraz w Polsce stało i co się dzieje.
Jak daleko od źródeł swoich rzeka odpływa, wyrzeźbiwszy własne granice. Niesie szlam wypłukany z ciemnych głębi, nie wzywa do radości słonecznym odbiciem. Ale płyną nią szczątki, na światło nie czułe, bo obrosłe ciemnością i mułem. Obojętny brzeg płaski, lecz nad wszystko wyniosły, rzeki nurt nieuchronnie wyzyska. Karmi trawy i bagna, co z nicości wyrosły, więc na nicość niezmiennie nie czułe. Tak tworzą się z rzek rozlewiska. Duszny upał się szerzy w przerażonym powietrzu, krążą chmury żarłocznych owadów. Nie odnaleźć tu brzegów, ni obszarów nie zmierzyć, tylko wdychać opary rozkładu. Ani wody źródlanej nie odnaleźć czystości, ani głębi, ni głębokości. Gdzie jest cel tych tablawisk, co choć dążą do morza, roztapiają się wciąż trzęsawiska. Nurt się pławi w kałużach, bagno bagnem odciska, niemożliwe ni powódź, ni pożar. Tak tworzą się z rzek rozlewiska. Żeby rzekę odszukać, trzeba w niej się zanurzyć, dać okleić się tym, co nią płynie. W dno moliste się wpatrzeć, gdzie się prąd po nim stróży, bo co na dnie nigdy nie zginie. Ale rzeka to ledwie źródła płynne jest ciało, a gdzie dusza, gdzie źródło zostało. W źródle siła i trwanie, ukojenie pragnienia, dźwięk daleki, a przecież jedyny. Więc za dźwiękiem pod prąd rzeki mętnej, zgubionej trzeba czołgać się, pełznąć i płynąć, bo tylko się źródło nie zmienia. Bije wodą przeczystą z głębi ziemi zrodzoną. Żyje wciąż wbrew rozlewisko.
W sporej części kręgów chrześcijańskich utarł się taki stereotyp, że do władzy państwowej, królów, prezydentów, tam premierów i tak dalej, trzeba podchodzić z taką, no powiedzmy, czapką w ręku. czyli że trzeba ich słuchać, wykonywać polecenia, nie krytykować, uszy po sobie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jednocześnie ci sami chrześcijanie mówią, że Jezus dla nas jest wzorem, że powinniśmy postępować tak jak Jezus. No to ja chciałem wam pokazać, jak Jezus postępował z politykami. Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, 13 rozdział, tam wersety 31 do 33. Herod wysyła do niego wysłanników i oni go tak chcą trochę przestraszyć, trochę wyprowadzić z tego, co Jezus robi, żeby przestał, a Jezus do nich takie słowa mówi, 32 werset, i rzekł do nich, wysłanników Heroda, czyli króla, polityka i tak dalej. Idźcie i powiedzcie temu lisowi. No, zobaczcie, nie widać tu mięcia czapki, nie widać tu jakiejś uniżoności wielkiej, tylko tego złego skądinąd przywódcę, podstępnego, mściwego i tak dalej, Jezus traktuje sprawiedliwie, czyli tak, jak na to zasłużył. To jest zły człowiek i Jezus go nazywa złym określeniem. Ten lis, nie? I dalej mówi, że nie wysłucha jego gróźb, tylko zrobi to, co uważa za stosowne. Nie? Oczywiście jest nakaz, by być posłusznym władzy i tak dalej, ale nie można tego nakazu rozciągać, że trzeba nawet bezbożnej, złej władzy bić pokłony. To jest wzór azjatycki, nie chrześcijański. Wzór chrześcijański. Trzeba władców traktować sprawiedliwie, czyli dobrych chwalić, a złych ganić. Kropka.
Października 1921 roku Liga Narodów podjęła decyzję o podziale Śląska między Polskę a Niemcy. Na mocy traktatu wersalskiego Polska otrzymała prawie całą Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie bez Gdańska. O przynależności Górnego Śląska, Warmii i Mazur miały rozstrzygnąć plebiscyty. Przygotowania do plebiscytu na Śląsku wzmogły antagonizm polsko-niemiecki, co doprowadziło do wybuchu pierwszego i drugiego powstania śląskiego. W plebiscycie, który odbył się 20 marca 1921 roku, za Polską opowiedziało się 479 tysięcy głosujących, a za Niemcami 708 tysięcy. Na wynik w dużym stopniu wpłynęła propozycja Polski, by umożliwić głosowanie wszystkim, którzy urodzili się na obszarze plebiscytowym, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Polscy dyplomaci liczyli na to, że zwiększy to ilość głosujących za Polską, ale tylko około 10 tysięcy zamieszkałych poza Śląskiem głosowało za Polską, a 180 tysięcy za Niemcami. Po plebiscycie Wielka Brytania zaproponowała, aby okręg przemysłowy pozostawić Niemcom w całości, a Polsce przyznać powiat pszczyński, rybnicki i parę wiosek w powiecie katowickim. Stany Zjednoczone i Włochy przychylały się do tej propozycji. W tej sytuacji polska organizacja wojskowa wywołała trzecie powstanie śląskie. Opanowała cały obszar przemysłowy i nie dopuściła do odzyskania go przez Niemcy. Francja, dążąca do jak największego osłabienia Niemiec, popierała interesy Polski. W tej sytuacji Rada Ambasadorów podjęła decyzję o przyznaniu Polsce 29% obszaru plebiscytowego, na którym znajdowało się 50% hut i 76% kopalni węgla. Polska wzmocniła się w ten sposób gospodarczo i stała się w Niemczech państwem bardziej znienawidzonym niż Francja, co odpowiadało interesom tej ostatniej.